Nie każdy kleszcz jest dla nas zagrożeniem, ale warto mieć się na baczności. Choroby, które przenoszą te pajęczaki, są realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka. Jak rozpoznać objawy tych chorób, jak je leczyć, a przede wszystkim jak im zapobiegać, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest profesor Sławomir Pancewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Kłaniam się, dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Już na początku maja przez media regionalne przewinęła się informacja o zwiększonym w tym roku zagrożeniu ze strony kleszczy. Czy rzeczywiście było zwiększone? Czy to się potwierdza, jak jest teraz? Czy te pajęczaki rzeczywiście są groźniejsze w tym roku niż w latach poprzednich, panie profesorze?
Nie, na to pytanie trudno jest odpowiedzieć, czy one są groźniejsze. Pewnie takie same jak w latach poprzednich. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest dopiero początek tego sezonu aktywności kleszczy i w związku z tym na tej podstawie mówić, czy jest więcej, czy będzie więcej zachorowań, no dość trudno.
Ale jeśli popatrzymy, mamy statystyki,
tak,
pewnie.
Jeśli popatrzymy na statystykę Państwowego Zakładu Higieny, to w ubiegłym roku od 1 stycznia do 15 maja zanotowaliśmy w całej Polsce oczywiście 13 zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w 17 roku, w 17 roku było 16, czyli patrząc na ten czas 13-16 to jest bardzo podobna liczba, prawda? Także trudno powiedzieć, czy będzie więcej, czy będzie mniej.
Na razie wygląda na to, że jest,
mniej. Podobnie, że jest albo przynajmniej podobnie, jeśli chodzi o boreliozę. Z tym, że tutaj no jednak trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli mówimy, że w tym roku było 13 zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu, to rzeczywiście w tym roku było 13 zachorowań. To są tegoroczne zachorowania. Natomiast w wypadku boreliozy...
Bo tam sytuacja, nie ma zwłoki po prostu.
Tak, sytuacja jest inna, dlatego że to mogą być zakażenia z ubiegłego roku, czy wcześniejsze, a rozpoznane
a
dopiero teraz.
Dopiero.
I w tym roku, również do 15 maja, zanotowaliśmy prawie 4700 rozpoznań boreliozy. Natomiast w ubiegłym roku ponad 5100.
W tym samym okresie.
W tym samym okresie, czyli różnica 400. Zobaczymy, jak to się w ciągu roku będzie przedstawiało, dlatego że w wypadku kleszczowego zapalenia mózgu jest wyraźna sezonowość. Najwięcej zachorowań jest, powiedzmy sobie, na przełomie drugiego, trzeciego kwartału i następny szczyt to jest przełom trzeciego, czwartego kwartału.
Czyli grzyby.
Tu musimy... Tak, grzyby. Po prostu grzyby.
Tak. A teraz mamy rekreację i pobyt na świeżym powietrzu. Bardzo modne. Przed chwilą, przed wejściem do studia nawet rozmawialiśmy, że kiedyś ludzie nie byli tak aktywni w sensie samej rekreacji. Jeżeli byli na powietrzu gdzieś na łonie natury, to po prostu tam pracowali i oni byli już nastawieni na to, że tam mogą być kleszcze lub ich nie ma. Natomiast teraz no, przypadkowo często znajdujemy się w różnych rejonach i tam te kleszcze są i takie łapiemy przez przypadek. Nie wykonując żadnej ważnej czynności, no, mówię ważnej w sensie na przykład pracy, a jest to po prostu nasz odpoczynek, który się kończy niestety czasem chorobą. Jeżeli mamy taką pogodę jak teraz, to czy to dla kleszczy, może inaczej powiem, czy to dla nas dobrze, czy nie? Z powodu kleszczy.
To zależy, co kto lubi. Jeśli ktoś lubi wysokie temperatury, to oczywiście dobrze.
A kleszcze co lubią?
Kleszcze lubią środowisko wilgotne. W związku z tym wtedy, kiedy jest sucho, kiedy jest wysoka temperatura, one będą się kryły. Kleszcze są aktywne całą dobę, ale najmniej aktywne są w południe, czyli wtedy, kiedy słońce najbardziej operuje i wtedy, kiedy jest najwyższa temperatura. Aktywniejsze są w godzinach porannych, i aktywniejsze są w godzinach wieczornych, późno wieczornych. W okresie jesiennym są aktywne w granicach godziny 18-19, czyli wtedy, kiedy jest ognisko, gryl i tak dalej, i tak dalej.
A jeśli chodzi o obecny czas, to jeżeli będziemy mieli taką temperaturę jak teraz przez dłuższy okres i jeżeli nie będzie deszczów, to możemy liczyć się z tym, że nawet te kleszcze będą mniej groźne w tym roku niż w latach poprzednich.
Znaczy może nie w sensie groźne czy niegroźne.
Tylko w sensie liczebności.
Rzadziej będą atakowały, dlatego że one będą kryły się przed słońcem, będą kryły się przed wysuszeniem, w związku z tym jak gdyby rzadziej będą atakowały człowieka. Ale trzeba pamiętać, że pierwszy wzrost aktywności biologicznej kleszczy to jest właśnie przełom kwietnia, maja i wtedy jest najwięcej pokłuć przez kleszcze. Więc to może być odsunięte jak gdyby nawet i w czasie trochę.
Czy jeżeli zaczniemy analizować intensywność przebiegu choroby, czy to ma jakieś znaczenie? Czy obserwował pan w przypadku właśnie boreliozy, kleszczowego zapalenia mózgu, że w jednych latach jest to bardziej, tak jak w przypadku grypy, że ma bardzo ostry przebieg, a tu ma ostrzejszy lub mniej? Czy
tak
czegoś
jest.
Takiego nie,
nie
ma?
Zawsze tak jest.
Tylko jednakowo, czyli to nie zależy od
każdy
sezonu.
Każdy pacjent jest różny. Mhm. I w związku z tym w jednych latach widzimy. To jest oczywiście pewien wycinek, bo mówimy o tych pacjentach, których my mamy. Mhm. Widzimy na przykład, były lata, gdzie mieliśmy więcej boreliozy świeżej, tej takiej jak gdyby tegorocznej. Były lata, gdzie rozpoznawaliśmy mniej przypadków neuroboreliozy. Były lata, gdzie przebieg kleszczowego zapalenia mózgu był łagodniejszy i były lata, w których tych takich ciężkich przebiegów obarczonych powikłaniami obserwowaliśmy więcej.
A te dwa ostatnie lata, jakie były?
Nic szczególnego chyba takiego nie było.
Czyli nie było jakichś tendencji, które ewentualnie
takich
możemy w tej
radykalnych
chwili przewidywać.
Nie, nie było.
A jeszcze, skoro jesteśmy przy tej pogodzie, czy przy takich warunkach atmosferycznych częściej mamy do czynienia z neuroboreliozą czy z boreliozą? Potem wyjaśnimy, co to jest jedno i drugie, ale
nie,
na razie
nie,
tylko
nie.
Powiedzmy.
Warunki atmosferyczne to nie, mają nie będą miały tu wpływu.
A czy w ogóle jest jakiś czynnik, który może mieć wpływ?
Czynnikiem zasadniczym jest zawsze własna odporność.
Czyli to, co my mamy w sobie.
Tak.
No ale
tak.
Z tą odpornością to jest tak, że nie możemy jej sobie podwyższyć, bo nie ma szczepionki ani na neuro,
nie, nie, ale
ani na
ogólna
boreliozy.
Kondycja człowieka.
A,
własna
to
odporność.
To z tego
taka.
Wynika, że
nie
jeżeli
mówię
byśmy
odporności
mieli
przeciwko, jasne. Tylko generalna odporność człowieka ma wpływ na to, w jaki sposób chorujemy i czy przebieg tych chorób będzie cięższy czy lżejszy, bo my zwalczamy też i sami, nie tylko przy pomocy antybiotyków, jeśli taka jest niemożliwość, czy innych leków.
To z tego, co pan profesor mówi, wynikać może, że jeśli mieliśmy ciężkie zimy, gdzie organizmy były wyczerpane z powodu, no powiedzmy, warunków atmosferycznych, jakiegoś narażenia na choroby i tak dalej, to wtedy mieliśmy gorszą odporność, czyli kleszcze się sobie bardziej poczynały na naszym organizmie. A jeśli mieliśmy łagodne zimy, to jesteśmy bardziej odporni. Tak. Czy taki wywód w ogóle ma jakiś sens?
Nie, ale z drugiej strony, jak mieliśmy śnieżne zimy, to częściej odśnieżaliśmy, czyli kondycję poprawialiśmy sobie. Nie, zawsze jest tak, że o ciężkości przebiegu wszystkich chorób zawsze decyduje własna nasza odporność.
Czyli
im lepsza odporność, lepsza nasza kondycja, tym łatwiej te choroby zwalczamy.
Czyli o tę odporność, jak zwykle przy każdej prawie chorobie trzeba bardzo, bardzo dbać. Za chwilę powiemy bardziej szczegółowo, co to jest borelioza i dlaczego jest aż taka groźna. Gościem programu jest profesor Sławomir Pancewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie profesorze, już wielokrotnie mówiliśmy o chorobach przenoszonych przez kleszcze. Czy mógłby pan wymienić te, które u nas w ogóle występują, tu na naszym terenie? Bo ich jest
borelioza,
tak dużo.
Oczywiście tak. Drugie schorzenie występujące, znane, identyfikowane na tym terenie od lat 50. to jest kleszczowe zapalenie mózgu. I to jeśli popatrzymy na statystykę, to w 16 roku w Polsce było 283 chorych. W 17 282 chorych, ale w 17 roku spośród tych 282 chorych, 160 chorych to byli mieszkańcy województwa podlaskiego.
Mówi pan o kleszczowym zapaleniu
mózgu. Mówi o kleszczowym zapaleniu
mózgu. A jakie jeszcze choroby są?
Dalej rzadziej rozpoznawana to jest ludzka anaplazmoza. Bardzo rzadko rozpoznawana w całej Europie, nie tylko w Polsce, ludzka babesioza. No i dalej możemy mnożyć, dlatego że uważa się w tej chwili, że kleszcze przenoszą prawdopodobnie 29 patogenów, czyli tych chorobotwórczych dla człowieka.
Ale tych występujących u nas możemy policzyć jest na palcach jednej ręki.
Przynajmniej te, o których wiemy, zdecydowanie mniej. Oczywiście jeszcze grupa gorączek flamistych tutaj, czyli rykecjozy różne, rzadko tularemia. W ubiegłym roku 6 zachorowań w kraju.
A u nas?
U nas, o ile sobie przypominam, około 4, ale tutaj nie jestem pewien. W tym roku na pewno 6 zachorowań. Także tych chorób, które kleszcze mogą przenosić, jest zdecydowanie więcej, ale najważniejsze, jeśli chodzi o liczbę zachorowań, to jest oczywiście borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu.
To pozostańmy przy boreliozie i przy tej odmianie czystej boreliozy, czyli borelia z Lyme, tak?
Borelioza z Lyme.
I teraz tak się pisze przynajmniej. To jest w stanie chyba Connecticut w Stanach Zjednoczonych, tak. Ją tam znaleziono. Na czym ona polega? O co chodzi w tej chorobie?
To jest zakażenie bakteryjne. Mhm. I mamy zakażenie tak zwane zlokalizowane, bo zakażenie następuje zawsze przez skórę w wyniku pokucia przez kleszcza. Mhm. I tym zakażeniem zlokalizowanym to jest właśnie rumień wędrujący. I po zakażeniu ze skóry ten krętek drogą krwi, chłonki, czy w inny sposób rozprzestrzenia się w naszym organizmie. I wtedy może trafić w różne miejsca, do różnych narządów. Mięsień sercowy, stawy, układ nerwowy. I wtedy mamy już z konkretnymi postaciami boreliozy. Borelioza to jest choroba jako
całość
wielopostaciowa.
Mhm.
Natomiast w tej boreliozie mamy rumień wędrujący, czyli tą zmianę wczesną na skórze. Mamy przewlekłe, zanikowe zapalenie skóry. To też jest zmiana skórna, ale występująca 10 lat średnio po zakażeniu. I mamy tak zwaną boreliozę wczesną, czyli do 6 miesięcy, mniej więcej do 6 miesięcy od zakażenia, i boreliozę późną, czyli która ujawnia się powyżej 6 miesięcy od zakażenia. I w tej boreliozie wczesnej, rozsianej, mamy Lyme carditis, czyli zajęty mięsień sercowy. Mamy neuroboreliozę, która może przebiegać jako zapalenie opon, zapalenie mózgu, uszkodzenie nerwów czaszkowych.
I o niej sobie więcej powiemy za chwilę.
Tak. I ta neuroborelioza również będzie występowała w tej późnej fazie boreliozy. I mamy zapalenie stawów, które również występuje i w boreliozie wczesnej, i w boreliozie później.
Skupmy się może na tej boreliozie, która dotyczy stawów, mięśnia sercowego, czyli nie neurologicznych. Jeśli chodzi o to, jak długo ten kleszcz musi być, żeby nas... przede wszystkim musi mieć tego wirusa.
W wypadku boreliozy, tak. Bakterie.
Bakterie, przepraszam, tak. To jeżeli w przypadku boreliozy musi mieć bakterie, to ile kleszczy przenosi te bakterie? Tak, jakbyśmy wzięli całość, to będzie ile procent?
Tu znowu też trudno tak generalizować.
Ale badacie kleszcze czasem.
Tak, tak. W jakim sensie trudno generalizować? Dlatego, że to zależy od miejsca. Że w jednym miejscu, w jednym środowisku tych kleszczy zakażonych będzie mniej, a w drugim będzie więcej. I mamy badania wskazujące, że na tym terenie było 5-10% zakażonych kleszczy, a na innym terenie 50% zakażonych kleszczy. Dlatego tu tak trudno jest powiedzieć, że zawsze średnio te 20% kleszczy jest zakażonych na każdym terenie. Nie. To się będzie zmieniało zależnie od terenu.
A nasze kleszcze jakie są? Bardziej więcej przenoszą, czy nie?
Nie, to tak trzeba traktować około 20%.
Około 20%.
Tak, ale mówię, to będzie zmienne.
Czyli tak jak wspomniałem, nie każdy kleszcz musi być dla nas groźny.
Nie każdy kleszcz jest zakażony.
No dobrze, a jak długo musi być w naszej skórze, czy też w tkance, do której się dostał?
Ryzyko zakażenia, zachorowania na boreliozę, czy ryzyko zakażenia krętkiem borelia po pojedynczym pokłuciu przez kleszcze, według badań europejskich to jest 2,6%.
No i niektórzy czyli ryzyko mogą mieć szczęście, nic, że to 2,6 wystarczyło.
Tak, ale to ryzyko nie jest wysokie. To ryzyko będzie też zależało od tego, jak długo kleszcz pozostaje w skórze. Mhm. I czy wyciągamy kleszcza napitego, czyli nakarmionego, czy kleszcza nienapitego. Jeżeli kleszcz jest napity, to znaczy, że w skórze siedział dłużej, prawda? I tutaj wtedy to ryzyko wzrasta do 5%.
Jasne. A czy zawsze musi być rumień?
Nie. Rumień wędrujący nie występuje u wszystkich chorych.
I na przykład, co się wtedy dzieje, jak nie ma rumienia?
Może się nic nie dziać. Może się ujawnić to po kilku miesiącach w postaci boreliozy później.
A może też po kilku latach?
Może, ale to już wtedy to prawdopodobieństwo zmniejsza się.
A jakie mogą być nietypowe objawy boreliozy? Czyli mamy gorączkę, jakieś bóle?
No właśnie, tak się zastanawiam, jak to określić. Generalnie tak. Jeśli jest rumień, to generalnie pacjent nie odczuwa żadnej dolegliwości. Ale...
ale wie, że ale, jest to podejrzenie ale, boreliozy.
Może być, jak jest rumień. Może być i powiększenie węzłów chłonnych. Mogą być i bóle głowy. Czasami nawet taki ślad sztywności karku.
Węzłów mogą być stany gorączkowe.
Tak. Mogą być stany podgorączkowe. Czyli to będzie tak, jak gdyby trochę nietypowe.
Czyli tak jakby tak. Grypka jakaś.
Tak. Natomiast bardzo trudnym dla nas jest interpretacja takich objawów jak bóle mięśni, bóle kostno-stawowe, prawda? Takie złe samopoczucie, bo po pierwsze trudno to zobiektywizować i te objawy mogą występować w wielu różnych zakażeniach, w związku z tym trudno jest je jednoznacznie przypisywać temu czy innemu patogenowi, ale w przebiegu boreliozy mogą takie objawy występować.
A co należy zrobić po zauważeniu, że doszło do ukąszenia przez kleszcza, ale nie mamy żadnych objawów?
Pierwsza rzecz to kleszcz musi być jak najszybciej usunięty. To zmniejsza zdecydowanie ryzyko zakażenia. Co później możemy robić? W ciągu miesiąca obserwować, czy się pojawi rumień. Bo ten rumień pojawia się najczęściej w ciągu miesiąca. Zwracać uwagę na inne objawy.
Takie... czyli jak się od razu pojawi, to niekoniecznie musi być
jak
ten rumień.
Jak się od razu pojawi, może być to odczyn toksyczny, alergiczny na samą ślinę kleszcza. Może być to odczyn zapalny spowodowany manipulacjami przy wyciąganiu kleszcza. Zdarza się, że ktoś przecina skórę nawet podczas zbierania grzybów tym samym nożem, którym czyści grzyby, nacina sobie skórę. Ale jeśli to jest odczyn ten taki toksyczny, alergiczny, to on ustąpi w ciągu 2-3 dni. Natomiast jeśli będzie to rumień wędrujący, to on nie ustąpi, on się będzie powiększał i rumień generalnie utrzymuje się około 6 tygodni, 4 do 6 tygodni. Dopiero później może samoistnie zniknąć.
Ale co się dzieje w naszym
organizmie? A co się dzieje, tego już nie bardzo wiemy. Wiemy natomiast, że po 10-15 latach może być to przewlekłe, zanikowe zapalenie skóry kończyn.
I wtedy?
I to jest postać boreliozy, ta późna. Dawna, a przez te lata następne mogą występować różne dolegliwości, bo i w postaci bólów mięśniowych, i w postaci bólów stawowych, czasami objawy, to już będzie neuroborelioza, objawy przypominające, sugerujące popularne korzonki.
Jasne. O neuroboreliozie jeszcze powiemy. Jeszcze tylko powiedzmy, jak się leczy boreliozę?
Boreliozę leczy się antybiotykiem.
Kiedy trzeba
czas
podać?
Czas leczenia boreliozy, taki standardowy, to jest kuracji, to jest około 30 dni. Ale jedni mówią, że 14, inni do 30 dni. z antybiotyków, którymi dysponujemy, to jest amoksycylina, czyli bardzo popularny antybiotyk. To jest doksacyklina. Mhm. To jest cefuroksym-zinat. I cefalosporyny trzeciej generacji, czyli ceftriakson, cefotaksym.
I co się dzieje po zastosowaniu antybiotyku? Jesteśmy wyleczeni?
Antybiotyk ma jeden cel. Ma zabić bakterie. I te antybiotyki zabijają krętki i wtedy jesteśmy całkowicie wyleczeni. Ale należy pamiętać, że przeciwciała, a my rozpoznajemy często, badając przeciwciała, prawda, we krwi pacjenta. Ale przeciwciała w klasie IgG będą utrzymywały się przez wiele lat jeszcze.
I co to oznacza dla nas?
To nic nie oznacza. To oznacza dla nas tylko tyle, żeby mieliśmy kontakt i wytworzyliśmy przeciwciała. Niestety one nie zabezpieczają nas przed następnym zachorowaniem, bo w boreliozie mamy opisane często i wśród naszych pacjentów to widzimy, nawet wśród leśników, powtórne zachorowania u osób, które mają przeciwciała, czyli moglibyśmy się spodziewać, że mają odporność, ale tu takiej sytuacji nie będzie. Także przeciwciała świadczą o tym, że był kontakt, nie w pełni zabezpieczają nas przed następnym zachorowaniem, ale również to, że są przeciwciała, nie świadczy to, że proces chorobowy jest procesem czynnym.
Czyli jest uśpiony, tak go nazwijmy?
Albo może być całkowicie wyleczony.
Albo wyleczony. Dziś mówimy o najbardziej powszechnych chorobach przenoszonych przez kleszcze. Wspomnieliśmy już dość dużo o boreliozie. Jej odmiana neurologiczna to jest neuroborelioza. Naszym gościem jest profesor Sławomir Pancewicz. Panie profesorze, neuroborelioza, z tego od razu wiadomo, że dotyczy układu nerwowego. Jak to wygląda, jeśli chodzi o zakażenie i tak dalej?
Tak jak powiedziałem, może być ta postać, może ujawnić się jako borelioza wczesna, czyli w ciągu tych 6 miesięcy od zakażenia, jako borelioza późna, czyli w okresie powyżej 6 miesięcy od zakażenia.
Takie charakterystyczne objawy?
Tak, i może ona przebiegać w różny jak gdyby sposób. Pierwsze, bardzo częste i typowe, to jest uszkodzenie nerwów obwodowych, przede wszystkim nerwów czaszkowych, czyli porażenie nerwu twarzowego. To jest typowa postać. Ale może dotyczyć też innych nerwów.
Bez względu na to, gdzie kleszcz się wbił.
Bez względu na to. To jest wynik rozsiewu kleszczy, a nie miejscowego działania zakażenia. To jest jedna postać. Może być to to porażenie może przebiegać. Następna postać z zapaleniem opon i może przebiegać bez zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Mamy taki typowy zespół Banwarta, czyli jest to zapalenie korzeni rdzeniowych z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. I tutaj pacjenci dominującym objawem to są objawy przypominające zapalenie korzonków. Czyli pacjenci skarżą się na bóle w okolicy lędźwiowej, ale to może być też i z wyższych partii, ale najczęściej to jest okolica lędźwiowa, czyli tak jak popularne korzonki. Może być to w postaci zapalenia mózgu, zapalenia rdzenia. I znowu tutaj mamy tę grupę chorych, która wymaga szczególnego przyjrzenia się, mianowicie z tymi objawami do różnicowania, czy to stwardnienie rozsiane na przykład, czy to jest neuroborelioza. I mamy, rzadko to rozpoznajemy, bo to jest trudne rozpoznanie, zapalenie naczyń, tych drobnych naczyń mózgowych, i w konsekwencji tego zapalenia niedotlenienie mózgu, udar mózgu, zawał mózgu.
Są różne stadia, jeśli chodzi o neuroboreliozę. Czym one się charakteryzują, tak w skrócie?
Znaczy nie bardzo rozumiem, co to znaczy stadium.
W rozwoju choroby, czyli ona jest początkowej, potem środkowej, nazwijmy takiej części, bo znalazłem trzy takie grupy.
Nie. To, co wymieniłem, to są różne postaci neuroboreliozy. Mhm. I jeżeli rozpoczyna się porażenie nerwu twarzowego, no to pacjent rzeczywiście może na początku odczuwać jakieś dziwne odczucia. Bardziej drętwy policzek, zaburzenie czucia policzka, a później zauważa, że kącik ust się obniżył. Czasami dochodzi do ulewania pokarmu w czasie jedzenia. Ale to jest taki naturalny przebieg choroby, więc tutaj trudno mówić o stadiach, prawda?
Jasne.
W wypadku tego typowego zespołu Manwarta najczęściej pacjenci skarżą się na bóle korzeniowe i z tym się udają do lekarza, czyli jak gdyby sugestia korzonków. Obok tego oczywiście występują czy bóle głowy, czy złe samopoczucie. Później może pojawić się objaw sztywności karku, czyli będzie sugerował, że jest zapalenie opon mózgorodzeniowych, ale tu często dominują jednak te objawy dotyczące samych korzonków.
Jasne. A jak się leczy neuroboreliozę? Podobnie pewnie jak boreliozę.
Neuroboreliozę leczy się tak jak boreliozę antybiotykami. Jeśli to jest porażenie nerwu twarzowego, możemy leczyć antybiotyki podając doustnie, czyli najczęściej to będzie doksacyklina. Jeśli już będzie to zapalenie mózgu, musimy podawać antybiotyk dożylnie. I wtedy to będzie raczej ceftriakson, a nie doksacyklina. Jeśli będzie to neuroborelioza w fazie boreliozy późnej, to będzie to ceftriakson, czyli cefalosporyna trzeciej generacji. Czyli leczenie szpitalne.
No właśnie, chodziło mi o to, czy boreliozę można przyjmować tą taką klasyczną, nazwijmy to, nie neuro, leczyć w domu. Po prostu bierze się antybiotyki.
Możemy leczyć w domu porażenie nerwu twarzowego, jeśli nie ma zapalenia opon, prawda?
A jeżeli już dochodzi zapalenie, to wtedy szpital.
No to musi być leczony szpitalnie.
Jak długo to może potrwać?
Czas leczenia najczęściej jest do taki standardowy, do miesiąca.
I to jest gwarancja, że można
wyleczyć. Wtedy w tym czasie zazwyczaj te zmiany w płynie mózgorodzeniowym, jeśli mamy do czynienia z zapaleniem opon, się zazwyczaj cofają.
A zlekceważenie tego, czyli nie leczenie, co może spowodować?
Zlekceważenie może skończyć się trwałym niedowładem na przykład, trwałym porażeniem nerwu twarzowego i tak te porażenia cofają się stosunkowo wolno, wymagają nie tylko antybiotyku, ale jeszcze działań rehabilitacyjnych, a jeśli nie będzie właściwego leczenia, może pozostać jako trwałe uszkodzenie.
Czyli samo się nie wyleczy, jeśli chodzi o
neuroboreliozę. Myślę, że byłby duży kłopot.
No ale z tego, co pan powiedział, to wygląda tak, że trochę ta neuroborelioza jest podobna do kleszczowego zapalenia mózgu, przynajmniej przy niektórych objawach. I czy można to pomylić?
Znaczy generalnie objawy zapalenia opon podobne są bez względu na to, co te zapalenie wywołuje.
Jaka przyczyna?
Zawsze to są bóle głowy, zawsze są mdłości, zawsze są wymioty, ewentualnie gorączka, a w badaniu sztywność karku czy objawy oponowe. One mogą być w różnym stopniu nasilone i w różnym stopniu różnie szybko się pojawiać.
No, w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu wirus decyduje
tak,
o tym.
W wypadku kleszczowego zapalenia mózgu to są objawy zapalenia opon czy zapalenia mózgu spowodowane wirusem. Zdarza się taka sytuacja, bo mamy kleszcz ulega zakażeniu pijąc krew od zwierzęcia zakażonego. Może zakazić się wirusem, bakterią, wirusem kleszczowego zapalenia mózgu, krętkiem borelia, anaplazma. I kleszcz pospolity, jak napije się krwi, przekształca się jak gdyby w następną swoją postać. Czyli z jaj wylęga się larwa, ona musi się napić krwi. Po napiciu się krwi powstaje nimfa. Ona również musi się napić krwi, aby dalej się rozwijać. I wtedy z nimfy wykształca się postać dojrzała. I teraz każde z tych stadiów kleszcza musi pić krew. W związku z tym może na każdym swoim etapie ulec zakażeniu czymś nowym. Wirus kleszczowego zapalenia mózgu jest przenoszony ze stadium na stadium kleszcza. Krętek Borrelia burgdorferi jest przenoszony ze stadium na stadium. Czyli w pewnym momencie możemy mieć taką sytuację, że kleszcz jest zakażony
wszystkim.
Dwoma, trzema patogenami. Mówimy o tych, co nas interesują. I to się nazywa koinfekcją. I atakując człowieka, może nas zakazić tymi dwoma, trzema patogenami. Obserwujemy pacjentów, których rozpoznajemy kleszczowe zapalenie mózgu, to wirusowe kleszczowe zapalenie mózgu, ale u tych pacjentów również widzimy dodatnie wyniki badań w kierunku boreliozy świadczące o zakażeniu aktualnym, w cudzysłowie świeżym, albo nawet potwierdzamy neuroboreliozę, czyli mamy pacjenta, w cudzysłowie, chorego na dwie choroby w jednym czasie. Kleszczowe zapalenie mózgu i boreliozę pod postacią neuroboreliozy.
Ale przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu możemy się zaszczepić i wtedy, jeśli taki kleszcz, który ma tych dużo nazbieranych i wirusów, i bakterii, nas ukłuje, no to jesteśmy odporni na kleszczowe zapalenie mózgu.
To jest w tej chwili jedyna choroba, przeciwko której mamy pewne zabezpieczenie w postaci szczepienia.
I jeżeli w tej sytuacji zauważymy objawy podobne do kleszczowego zapalenia mózgu u takiej osoby, która była szczepiona, to od razu możemy powiedzieć, że jest ona chora na neuroboreliozę.
Tak,
te objawy nie wskazują, że mamy do czynienia z tą i z tą chorobą jednocześnie. Tak. Natomiast jak się leczy kleszczowe zapalenie mózgu?
Kleszczowe zapalenie mózgu niestety jest to leczenie tak zwane objawowe, czyli likwidowanie objawów choroby, dlatego że nie dysponujemy żadnym lekiem, który likwidowałby tego wirusa.
No, ale
więc my musimy pomóc organizmowi
pacjenta
zwalczyć to zakażenie. Czyli stosujemy leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki zmniejszające obrzęk tkanki mózgowej.
No ale na szczęście mamy szczepionkę, która w 100% nas zabezpiecza?
Tak. Badania europejskie wykazują, że jeśli ktoś jest prawidłowo szczepiony,
czyli
trzy dawki podstawowe w ciągu pierwszego roku i później w okresie między 3 a 5 lat od ostatniej dawki, dawka przypominająca, to skuteczność tego postępowania w Europie sięga 100%.
No i dzięki temu możemy mieć odporność na KZM, czyli kleszczowe zapalenie mózgu. A w ogóle jak się zabezpieczyć przed kleszczami, to powiemy za chwilę. Dziś w tej audycji próbujemy znaleźć zabezpieczenie przed kleszczami, czy jak można się przed nimi uchronić. To teraz oddaję głos panu profesorowi. Gdyby pan miał wyjść na świeże powietrze, to o czym trzeba pamiętać, myśląc o tym, że mogą nas zaatakować kleszcze?
Trzeba pamiętać o tym, że kleszcze mogą być na trawach, mogą być na krzewinkach i mogą być na krzewach.
Czyli kleszcze nie spadają z leszczeń, jak to kiedyś ktoś
próbował
wcisnąć.
Nie, one nie spadają. To jest organizm żywy, który reaguje na to, co się w jego otoczeniu dzieje. Reaguje na ruch, reaguje na temperaturę, reaguje na zapach, przyciąga go zapach kwasu masłowego, czyli takiego kwasu, który też jest obecny w pocie. Reaguje na temperaturę i reaguje na kolor.
A jak na kolor?
Kolor biały go przyciąga. To wszystko informuje tego kleszcza, że zbliża się jego potencjalny żywiciel. I kleszcz się przygotowuje do przyczepienia się albo do sierści zwierzęcia, albo do naszego ubrania. W związku z tym, jeśli wiemy, że kleszcz jest i na trawach, i na krzewinkach, i na krzewach, i najchętniej w tym miejscu, w którym jest w miarę wilgotnie, czyli lasy mieszane, no to wiemy, że tam możemy go spotkać, prawda? Zacznijmy od tego, co włożyć na siebie. Przede wszystkim włożyć długie spodnie. Niepotrzebny jest żaden kombinezon z kapturem. Długie spodnie wpuścić w skarpety. Założyć koszulę z długim rękawem. Najlepiej, jeśli będzie to koszula, gdzie rękawy będą zapinane. Zapiąć pod szyją koszulę. I założyć kapelusz. K- kleszcz przyczepi się przede wszystkim do ubrania, a z tego będzie starał się dostać do naszej skóry. Jeżeli będziemy mieli w skarpety, mankiety, będziemy mieli zapiętą koszulę, my to utrudnimy kleszczowi. Będzie łatwiej nam tego kleszcza zobaczyć. Następna rzecz, bardzo ważna. Stosować, czyli te wszystkie środki odstraszające kleszcze, czyli repelenty. Mhm. I najważniejsza rzecz. Wracamy do domu. Dokładnie należy obejrzeć całe ciało. A ubranie, w którym się było w lesie, no można obejrzeć, ale zdarza się, że kleszcz w jakichś zakamarkach się jednak skryje. Najlepiej do pralki.
A jak długo kleszcz taki może w takim ubraniu przebywać i być jeszcze potem aktywny?
Kleszcz może bardzo długo, dlatego że kleszcz może czekać na żywiciela 3 lata głodny.
Czyli odłożenie tego ubrania może się skończyć po 3 latach. Również no, ukłucie przez tego samego kleszcza.
Oczywiście, ale trzeba pamiętać, że kleszcz musi się napić krwi i będzie czekał na tę możliwość.
No to nie dajmy tej szansy temu kleszczowi i aby nasza pogoda była taka jak dziś, bo wtedy kleszcze naprawdę no, nie są w stanie żerować, nie wychodzą,
znaczy,
boją się ciepła.
Może są w stanie, tylko robią to mniej chętnie.
Leniwe są, tak jak ludzie. Moimi Państwa gościem był profesor Sławomir Pancewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.